Kondraciuk Live Podcast. Trendy, pasja, inspiracja. Zaprasza Daniel Kondraciuk. Pasjonatka sztuki kulinarnej, specjalistka od strategii i komunikacji marketingowej. Na swoim zawodowym koncie ma kreację i wprowadzenie na rynek kanałów kulinarno-lifestyle'owych Kuchnia Plus i Domo Plus, organizację Film Food Festival i wiele projektów telewizyjno-reklamowych. Specjalizuje się w tematyce kulinarnej. Ostatnio odpowiadała za strategię komunikacji Hali Koszyki, ale dziś jest w zupełnie innym miejscu. Jaką drogę przeszła? Co sprawiło, że pracuje na własnych zasadach? Co okazało się przełomem? Jak się prowadzi biznes z przyjaciółmi? I jak wygląda branża kulinarna od kuchni? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w Kondraciuk Live Podcast. Zapraszamy na spotkanie z kobietą, która znalazła swoje miejsce w Comfort Food Studio. Przed Państwem Joanna Albin.
Jasiu, jesteśmy w Twoim miejscu, w Twoim wymarzonym miejscu. Czy Ty możesz powiedzieć o sobie, że jesteś szczęśliwa?
Jestem bardzo szczęśliwą osobą. Wydaje mi się, że na szczęście składa się nie tylko ta strefa zawodowa, ale również prywatna. Ja w obu tych polach jestem akurat szczęśliwą osobą. Jeśli chodzi o biznes, no to mam tutaj właśnie Comfort Food Studio, które tworzę wspólnie jeszcze z dwoma osobami, Jankiem i Wiktorem. Udało nam się otworzyć takie miejsce właśnie w Hali Koszyki. Prywatnie też jestem szczęśliwa, bo jestem mamą cudownego Gucia i mam przy sobie też cudownego partnera Karola, więc jakby dwóch facetów wymarzonych. Zdrowa jestem, podróżuję, korzystam z życia, więc nie, grzeszyłabym, gdybym powiedziała inaczej.
Wiesz co, ja bardzo nie lubię zadawać tego pytania o szczęście, no ale muszę je zadać, obserwując taki trend, że ludzie generalnie szukają tego szczęścia po omacku i trafiają na takie szkolenia, które uczą ich, co mają zrobić, żeby im się chciało chcieć. Wyobrażasz sobie?
Tak, słyszałam o takich historiach właśnie, tak.
Pójść na szkolenie, żeby sprawdzić, co mam zrobić, żeby chciało mi się chcieć. Stąd to pytanie o szczęście. Jak ty łączysz życie rodzinne z zawodowym, bo jesteś i na swoim, i idzie za tym duża odpowiedzialność, dużo obowiązków. Jaki jest przepis na złapanie takiego balansu i takiego spokoju? No, żeby robić biznes i prowadzić spokojne życie domowe, to potrzebny jest spokój. Gdzie jest przepis na to?
Spokój trzeba znaleźć w swojej głowie. Na spokój też trzeba mieć jakąś na pewno receptę. Moją receptą są na pewno jest podróżowanie. Na pewno jest bliskość osób, z którymi jestem, które mi pomagają w trudnych sytuacjach. No, nie oszukujmy się. Nie jest tak, że ten spokój jest, tu się biznes kręci, dziecko się samo wychowuje, domo się posprząta i wypierze, pieniądze same wpłyną na konto. Nie. Jeszcze jestem młodą mamą, która... To jest moje pierwsze dziecko, więc ten etap macierzyństwa był dla mnie dość trudny. Żeby to wszystko połączyć, żeby dziecko było umyte, czyste, zadowolone w domu, żeby było ładnie i pachnąco. Ja, żebym zawsze pięknie, kwitnąco wyglądała w biznesie, żeby się wszystko kręciło i po prostu dolary tutaj prawie wisiały pod sufitem. Ja po prostu się staram korzystać z każdego dnia. Każdy dzień staram się wykorzystywać i pod kątem biznesowym, ale też bardzo ważna jest dla mnie rodzina i ja nigdy nie poświęcę, teraz jak mam dziecko, to już w ogóle. Zawsze staram się wrócić do domu, żeby wykąpać Gucia, żeby z nim spędzić więcej czasu. Więc myślę, że to jest kwestia jakiegoś takiego balansu pomiędzy życiem prywatnym, bo trzeba ten balans po prostu zachować.
Pytam o to nie bez kozery, bo jak próbowałem napisać taką eksplikację mojego programu, żeby w końcu nadać sobie jakieś ramy, tak, o czym rozmawiamy, po co się spotykamy, to jednym z założeń było to, żeby dowiedzieć się od mojego gościa, jaki moment w jego życiu albo jakie wydarzenie w jego życiu sprawiło to, że jest akurat w tym miejscu, w którym jest. My jesteśmy naprawdę w fantastycznym miejscu, Comfort Food Studio, to jest po prostu, wiesz, marzenie niejednego mistrza i szefa kuchni, ale ty przeszłaś długą drogę. Ty tworzyłaś kanały kulinarne, ty produkowałaś programy, najróżniejsze reklamy, tworzyłaś filmowy festiwal, to był Food Film Festival.
Wtedy nazywało się jeszcze Kuchnia Plus Food Film Fest, bo był to projekt wymyślony w ramach tego, że byłam brand managerem tejże stacji. Tak, no długa droga.
Ale był jakiś taki moment, który właśnie zdecydował, że tak, robię teraz swoje i
Wiesz co, ja spędziłam 15 lat w korporacji, w jednej firmie. Wszyscy mówili, Aśka, ty po prostu popukaj się głowy, weź idź do innej firmy, zmień coś. Mnie trzymali tam ludzie. Dla mnie ludzie zawsze byli najważniejsi, czy to w pracy, czy w życiu. Ja po prostu kocham ludzi. I ci ludzie mnie tam trzymali przez te 15 lat. Później się pozmieniało, wiemy co się działo, tu ITI, jakieś zmiany personalne. Porobiło się nie za fajnie. Ja po prostu zostałam zwolniona po 15 latach pracy.
Tak po prostu.
Tak po prostu. Argumenty były jakieś takie, powiedziałabym, dość śmieszne, ale o tym nie chciałabym tutaj opowiadać, bo to nudne. Natomiast ten moment, kiedy ja odeszłam z korporacji, pożegnałam się z tym miejscem, które tak tworzyłam i to był taki mój drugi dom, to było trudne dla mnie, trudny moment. Nagle mówię, Boże, co ja zrobię? Jezu, na 9:30 nie jadę do pracy, nie mam tych wszystkich obowiązków, takiego korporacyjnego życia. Okazało się, że to był najlepszy moment w moim życiu i powinnam tak naprawdę osobom, które zrezygnowały ze mnie, chyba przynieść kwiaty i butelkę dobrego wina albo zaprosić tutaj do Comfort Food Studio na kolację. Bo gdyby nie to, myślę, że nie zaszłabym w ciążę, bo po tym...
Skupiona byś była na życiu korporacyjnym,
tak,
kolejne
ja gdzieś
projekty.
Tam cały czas spędziłam i cały czas żyłam tą pracą. Wiadomo, że jest stres. Stres nie jest dobrym przyjacielem, jeżeli chce się mieć dziecko. Ja po prostu pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam po wyjściu z korpo, kupiłam z Karolem bilet do Bangkoku. I pojechaliśmy, po prostu spakowaliśmy bilety, plecaki, wzięliśmy te bilety, pojechaliśmy do Bangkoku. Tam powstał Gucio, tam powstały nowe pomysły. Azja otworzyła mi też oczy na różne nowe możliwości, żeby się nie bać tak naprawdę tego, że już nie jestem w korporacji, że są różne momenty w życiu, które są potrzebne. To, że ja po prostu się pożegnałam z kanałami, to się zadziało po coś. Ja co prawda miałam już dosyć tego gotowania i sobie obiecałam, że ja pójdę, nie wiem, w biznes właśnie związany, nie wiem, z samochodami, modą, z psami, kotami, bo jestem córką lekarza weterynarii na przykład, ale te garki same do mnie przyszły. One po prostu się do mnie przykleiły i nie chcą się odkleić. I chyba dobrze, bo ja uwielbiam gotować. W ogóle gotowanie to dla mnie taki sposób na odstresowywanie. Pytałeś się o moje szczęście. To jak mam jakieś takie trudniejsze dni, to ja po prostu biorę jakiś makaron, otwieram butelkę dobrego wina, wpadają różni nasi znajomi, znani nam, którzy dzisiaj też nas tutaj chyba odwiedzą. I po prostu wspólnie gotujemy, jemy i się śmiejemy.
Słuchasz Kondraciuk Live Podcast.
Jaki był pierwszy pomysł na siebie po tym zdarzeniu, po powrocie do Polski?
Nie miałam pomysłu na siebie. Ja uważam, że wszystko po prostu jest kwestią jakiegoś takiego zbiegu okoliczności. Zawsze marzyłam o tym, żeby mieć jakieś miejsce związane ze swoimi pasjami. Oprócz tego, że uwielbiam gotować i z tymi kulinariami, jestem związana już od dawien dawna, też surfuję, podróżuję. Sport jest w ogóle taką drugą dziedziną, która jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. To zbieg okoliczności. Gadałam o tym z różnymi znajomymi, a może byśmy otworzyli restaurację. No to najtrudniejszy biznes świata.
To wiesz, że wszyscy się na tym wykładają, ale tak. Przynajmniej 99,9%.
Więc ja mówię, dobrze, kurczę, no nie restauracja, nie będę produkować talerzy, bo to jest wielka inwestycja i trzeba mieć maszyny i mieć technologów i tak dalej, i tak dalej. To może jak ja tak przychodzę do mnie ci znajomi, tak ja im opowiadam, jak fajną sałatkę zrobiłaś, a z czego ta sałatka? No z tego tutaj musisz mango dodać, tutaj trochę kolendry, tralalala i wychodzi, tak? O Jezu, a ja bym tak, patrz ten Pascal Brodnicki albo tam, nie wiem, Tomek Jakubiak, czy oni tak fajnie gotują, też bym tak chciał siekać nożem, tak? No i tak od pomysłu do pomysłu pojawił się w mojej głowie, może po prostu otworzymy szkołę gotowania. Takich szkół jest, nie jesteśmy jedyni, nie odkryłam Ameryki, bo są inne studia w Warszawie, w Polsce, które robią podobne wydarzenie jak my. No więc gdzieś tam zaczęłam szukać miejsca. Nie mogliśmy tego miejsca znaleźć, bo to miejsce też jest ważne. Tutaj zabrakło nam pieniędzy do tego całego biznesu, bo ja mam dwóch wspólników. No i jakoś tak nagle się okazało, że odezwała się do mnie znajoma, która tutaj odpowiadała za projekt powstania właśnie hali koszyki i zaproponowała mi, żebym zrobiła dla nich strategię komunikacji tego miejsca, hali koszyki, tak? No więc pracowałam przy wprowadzeniu w ogóle hali tutaj do, na powrót tego miejsca na ulicę Warszawy. I w międzyczasie pojawił się też pomysł na to, żeby tutaj była jakaś szkoła. Nie myślałam nigdy w kategoriach tego, że tutaj będę mogła zbudować takie studio. Jednak się okazało, że jesteśmy tutaj po prostu.
Czyli po prostu trzeba pozwolić swoim marzeniom się spełnić i nie naprężać się.
Tak, myślę, że jak bardzo, bardzo, bardzo czegoś chcemy...
To nie przyjdzie.
To nie przyjdzie. Po prostu trzeba mieć ten lust, o którym rozmawialiśmy, taką swobodę w głowie, że nie ma co się napinać, tak? Nie ma co po prostu włosów z głowy wyrywać. Będzie to będzie. Nie to nie, to znajdziemy po prostu inną drogę. Albo to samo do nas przyjdzie, albo nie. Albo po prostu nie jesteśmy do tego stworzeni i to nie jest kartka w naszej historii.
Ja chciałem sobie trochę poplotkować, wiesz, o tym świecie kulinarnym. Bo ja jestem wielkim fanem w ogóle filmów z wątkami kulinarnymi. Ostatnio obejrzałem sobie Chefa, czy Chifa, tak? Chifa,
tak.
Chef,
tak.
Szef.
Tak.
Bardzo mnie to ten film rozbawił. Oczywiście polskie seriale no, próbują dobić do amerykańskich, ale jak rozmawialiśmy z Jackiem Gadzinowskim, trendy przychodzą ze Stanów, no i my trendów nie wyznaczamy, ale powiedz z twoich obserwacji, z twoich doświadczeń, co łączy wszystkich szefów, inaczej, co łączy wielkich szefów wielkich restauracji, poza dużym brzuchem?
Świat gastronomii jest bardzo ciężki i dość specyficzny. Tutaj muszę cię zaskoczyć, myślę, że ten świat jest bardzo podzielony. Tam jest mało takich elementów, które łączy tych ludzi. Szczególnie tutaj w Polsce, zamiast właśnie to, o czym mówi też Jacek, że otworzył nową restaurację, to pewnie ukradł pieniądze, albo tam ma program w telewizji, to pewnie przespał się z prezesem, albo coś innego, tak? Taka zazdrość jest w świecie gastronomicznym, tym kulinarnym, natomiast myślę, że tych najwyższej postawionych szefów kuchni, którzy już osiągnęli jakiś tam wysoki poziom, myślę, że ich łączy po prostu jakaś taka pasja do jedzenia, poszukiwanie, dawanie ludziom frajdy. Grube brzuchy, no...
To był tylko mój trend. Chciałem, żebyś to zdementowała, że to nie są grube brzuchy, że
oni dbają
o siebie jednak.
Oni nie mają czasu jeść. To jest naprawdę bardzo ciężki kawałek chleba. To jest praca 24 godziny na dobę. Dlaczego? Wszyscy się zastanawiają, dlaczego jest tak mało kobiet gotujących, szefowych kuchni, nagradzanych gwiazdkami.
Bo jest tak ciężka robota.
Bo my kobiety musimy, oprócz tego, że wychowujemy dzieci i tak dalej, i tak dalej. Wam facetom jest łatwiej, przyznajmy się do tego, że jednak nie chcę tu wychodzić na jakąś feministkę. Ale wydaje mi się, że facetom jest dużo łatwiej. My mamy jeszcze, jesteśmy obarczone tym, że wychowujemy dzieci, chcemy stworzyć jakieś ognisko domowe w rodzinie. Oczywiście mężczyzna jest też nam potrzebny, żeby to tworzyć.
Mężczyzna musi pójść na polowanie, wiesz, tak, zwierzę przytargać do domu. Jakiś pieniądz.
Pieniądz, tudzież nie pieniądz, przygarnąć. Natomiast mało jest kobiet, bo to jest bardzo ciężki kawałek chleba. To już nawet nie chodzi o to, że musimy zrezygnować jakiś tam, bo są szefowe kuchni, które mają dzieci i mają rodzinę, ale te dzieci nie mają tej mamy w domu.
Są kupione niestety rozłąką.
To jest stanie przy garnkach, nazwijmy to kolokwialnie, 24 godziny na dobę. To jest poszukiwanie ciągle smaków, to jest szukanie jakichś trendów, to są rozterki teamu, który się zatrudnia w takiej restauracji, tak? Cały czas trzeba dbać o tego klienta, trzeba wymyślać, jak ten biznes ma funkcjonować. To jest wiele aspektów. Szef kuchni, oczywiście taki prawdziwy, wielki szef kuchni, poświęca się swojej pracy, jest jakby w tych wszystkich przepisach, produktach i wymyślaniu, ale są też tacy szefowie kuchni, którzy są restauratorami, są biznesmenami, są menadżerami, są sekretarkami i dyrektorami finansowymi, czyli trzeba połączyć wiele funkcji jakby w jednej osobie. Trudny biznes.
Ale słuchaj, z moich doświadczeń, ja nigdy nie, wiesz, nie byłem szefem kuchni i nigdy nie byłem na kursie i mam nadzieję, że się w końcu do ciebie wybiorę na kurs.
Zapraszam serdecznie.
Ale doświadczyłem czegoś takiego jak gotowanie, ponieważ ja zawsze unikałem, wiesz. Zawsze wydawało mi się, że tak, to jest bardzo czasochłonne, że ja muszę pojechać kupić te produkty. Nie znam połowy nazw, jak wejdę na bazar, ale dzięki mojej małżonce zacząłem gotować i zobaczyłem, że to jest wielka namiętność. Gotowanie. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że wow, ja nie chcę być, kurczę, wiesz, showmanem, celebrytą, nie wiadomo skąd, ja chcę być po prostu szef. Gordon Ramsay. Rozumiesz?
O, tak.
Anthony Bourdain. I wiesz, to przyszło do mnie tak z nina, że uświadomiłem sobie, że to jest niezwykle atrakcyjne.
To jest strasznie romantyczna dziedzina chyba w życiu. Myślę, że można się łatwo od niej uzależnić, tak jak się można uzależnić od, nie wiem, czekolady, sportu, seksu czy zakupów. To jest po prostu odskocznia od...
Człowiek zapomina o wszystkim.
Tak. Ja, tak jak powiedziałam, mało mam teraz czasu na to, żeby gotować, tak dla siebie, ale czasami jak już naprawdę jestem bardzo zmęczona, Karol wie o tym doskonale, że 23, a ja zaglądam do lodówki, zaczynam wyjmować jakiś produkt, to znaczy, że musiałam mieć jakiś ciężki tydzień i zaczynam pichcić. Otwieram tą butelkę dobrego wina i po prostu gotuję.
Rozumiem, że zajadasz stres po prostu.
Tak, oczywiście.
No właśnie mam też tę skłonność do zajadania stresu. Wtedy jem kompulsywnie, a to jest podobno bardzo niezdrowe. Mhm. Powiedz mi, jakie ty masz podejście do superfoods? Czy to jest trend, fanaberia, czy też po prostu tak jest? Bo zauważyłem, że te niektóre superfoods i jakby te trendy to tak jak w modzie, zataczają koło.
Dokładnie.
Sięgają, wiesz, do historii, pokazują to w nowym opakowaniu i mamy na przykład, zauważyłem, bardzo fajny trend, to jest zjedzenie na śniadanie ciastka na przykład. Co, żaden dietetyk, wiesz, powiesiłby po prostu wszystkich specjalistów od tego i nagle, wiesz, jest coffee and cake. A przecież to, ja takie trendy to widziałem na Podlasiu 20 lat temu.
Jak najbardziej w kuchni jest jak w modzie. Była moda na kaszę, teraz właśnie na salony wraca kuchnia polska, tylko w kompletnie innej odsłonie. Trochę też się nie dziwię, bo my jesteśmy bardzo doceniani. My Polacy jesteśmy doceniani na świecie za produkty, które mamy. U nas jest po prostu taka skarbnica smaków, serów, warzyw, no, mięsa, cudowności. Zresztą parę lat temu wydarzyło się w Polsce takie dość ciekawe wydarzenie, które nazywało się Cookie Throw. To jest taka organizacja skupiająca największych szefów kuchni na świecie, która raz na jakiś czas wybiera sobie jakieś miejsce na świecie, do którego jedzie, żeby poznać właśnie takie totalnie roots produkty. I szefowie Nomy, Elbuli, wtedy top restauracji, właśnie wspólnie z Wojtkiem Amaro byli tutaj w Polsce i tych smaków próbowali, się po prostu zachwycili. Zachwycili się zwykłymi pierogami, które są po prostu cudowne, serami korecińskimi, czy naszą jagnięciną. Tak więc Polska, wracając do twojego pytania, tak, trendy to trochę tak jak w modzie, polska kuchnia wraca, superfoods, no cóż, jest moda na to, żeby pięknie wyglądać. Ewa Chodakowska poruszyła wiele osób, ruszyła z kanap. Myślę, że zrobiła kawał dobrej roboty. Chcemy pięknie wyglądać, chcemy mieć zdrową skórę, piękne włosy, mieć smukłe ciało. Superfoods daje
Musimy
nam...
Musimy dostarczać odpowiednie
tak.
paliwo.
Znaczy, nie ukrywajmy się, nie ukrywajmy, mówił nam o tym też Jacek Gadzinowski, sportowiec, że dieta to 70% powodzenia tego, jak wyglądamy, jak się czujemy. Pamiętajmy, że to zadowolenie jest też bardzo ważne. Wszystko, teraz czytam bardzo ciekawą książkę na temat tego, że tak naprawdę naszym to, kim jesteśmy, jak wyglądamy, jak się czujemy, to jelita za to odpowiadają, więc dbajmy o nie, jedzmy kwaszoną kapustę.
Będę, ja obiecuję.
Pijmy sobie czasami raz na jakiś czas siemię lniane, czy dodawajmy go do sałatki. A propos trendów i kwaszonek, powróciły. Kisimy teraz już wszystko.
Właśnie, czy ty robisz tak zwane słoiki?
Of course, jak najbardziej.
Czy to jest, słuchaj, czy to jest cibora jadalna, woda z... śmieje się, kiszone, to widziałem, że kiszone rzodkiewki się robi, tak?
Tak, zresztą tutaj u nas na półkach stoi zakwas do żurku, który robiliśmy na święta. Nasz szef kuchni, który w Comfort Food Studio, Julek Karewicz, który lubuje się w ogóle w kiszeniu wszystkiego, najchętniej ukisiłby naprawdę mnie, bym ukisiłby nawet, przygotował taki żur, który jest, słuchajcie, z pomarańczy.
Powiedz to mojej mamusi.
Tak. Więc...
Wystarczy, że użyję oleju kokosowego i tak... Dlaczego nie na maśle?
Słuchasz Kondraciuk Live Podcast.
Jednym zdaniem do szczęścia musimy tak dobrze zjeść, dobrze wypić, posłuchać dobrej muzyki, no i mieć przyjaciół dookoła siebie. Powiedz mi, jak się robi biznes z przyjaciółmi?
Zbraniałam się przez lata do tego, bo strasznie boję się, że można stracić.
Jak są pieniądze i tak, są interesy, więc łatwo coś stracić. Albo jedno, albo drugie.
Albo drugie. Nigdy nie miałam żadnego biznesu z przyjacielem czy z przyjaciółką. To jest pierwszy takie wydarzenie w moim życiu. Natomiast myślę, że akurat my tworzymy bardzo fajny team z Jankiem, z Wiktorem. Każdy z nas trochę odpowiada za inną dziedzinę życia, bo Janek jest osobą, która wywodzi się z biznesu finansowego, więc tutaj trzyma nas w Excelu bardzo.
Trzyma was krótko po prostu.
Tak. Wiktor jest szalonym handlowcem i świetnie potrafi sprzedać, jak to się mówi, lodówkę w najgorszą zimę. A ja jestem chyba tym takim, taką osobą, która tutaj i dodaje takiego po prostu smaku, ten marketing, ta strategia i jakaś komunikacja.
Łączysz wszystko po prostu w jedną fajną całość. Powiedz, czy ty masz swojego ulubionego krytyka kulinarnego, którego czytasz. No ja cały czas tutaj piję, wiesz, do amerykańskich filmów o kucharzach, szefach kuchni i tak dalej, i różnych przygodach. I tam jest z opiniami, z recenzjami, tak jak, wiesz, z recenzją po najnowszej premierze w operze, tak? Mhm. Albo twoje książki, albo twoje sztuki teatralne, jak pisał Janusz Głowacki, że tam po prostu, wiesz, napisze dobrze czy nie. Masz kogoś, kogo czytasz?
Wiesz co, ja tak właśnie jak z filmami, ja lubię mieć swoją opinię i na przykład zanim spróbuję danego dania, znaczy zanim przeczytam czyjąś opinię, to najpierw sama próbuję tego dania albo tego produktu, albo jadę w to miejsce, żeby sprawdzić, oczywiście na tyle, ile mam możliwości, sprawdzić daną jakąś tam rzecz związaną z kulinariami, dopiero później czytam opinię. Tak mam z książkami. Nigdy nie poszłam do kina na żaden film po przeczytaniu recenzji. Przepraszam was, koledzy krytycy, ale po prostu lubię mieć swoje zdanie i po prostu raz się sparzyłam, czytając jakąś opinię, zdaje się, do listy Schindlera, która była taka dość negatywna. Akurat mi się zdarzyło pracować przy tym filmie. Taki epizod w moim życiu filmowy.
No bardzo ciekawy, powiedziałbym.
I taka troszkę może negatywnie nastawiona, poszłam zobaczyć ten film już finalnie w kinie i jakby z tą opinią totalnie się nie zgodziłam. Więc od tamtej pory nie czytam recenzji przed. Natomiast oczywiście są osoby, które są dla mnie ważne w kulinariach, na których się wzoruje. Na pewno Antony Bourdain, który może nie jest krytykiem kulinarnym, dużo
jest takim showmanem, słuchaj, robi takie rzeczy po prostu, że ja jestem pełen podziwu, słuchaj, dla jego sztuki bycia przed kamerą, zajadania tych wszystkich rzeczy i jeszcze tego i komentowania. Chciałbym prowadzić taki styl życia, powiem ci.
To tak jak się o chłopakach z Top Geara mówiło, że jest robota życia, tak? Jeżdżą z fajnymi furami, mogą je rozbić, dostają kupę kasy za prowadzenie takiego programu, jeżdżą po świecie. Z Antonem Bourdain trochę też tak jest. To jest gość, który po prostu, przepraszam, ma trochę wywalone na wszystko. Jeździ sobie po najlepszych knajpach, ma przyjaciół wszędzie, ale widać w nim pasję. On jest taki dla mnie, może jest przewrotny, czasami tam przeklnie i tak dalej, natomiast...
Ale nie nadużywa.
Nie. Uwielbiam jego programy. Zresztą zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że opowiedziałam ci, że kupiliśmy bilety z Karolem do Bangkoku, pojechaliśmy do Azji. Pojechaliśmy właśnie trasą, którą rekomendował, kulinarną trasą, którą rekomendował Antony Bourdain i powiem, nie, w żadnym miejscu się nie sparzyliśmy.
Nie ma to jak dobra rekomendacja znanego gwiazdora. Więc moje kolejne pytanie to jakby wynika z tego, kto z polskich nie boję się użyć tego słowa, twórców kulinarnych najbardziej ci imponuje albo kogo najbardziej lubisz. Anthony Bourdain, Modesta Maro, Nigella Lawson, Gordon Ramsay to są gwiazdy globalne, tak? A na polskim rynku?
My mamy skarbnicę naprawdę talentów. Jest dużo młodych ludzi, którzy mogą spokojnie pretendować do gwiazdek i do różnych ważnych nagród w świecie kulinarnym, ale z takich znanych nazwisk, co by nie mówić o Magdzie Gessler, można ją lubić, można jej nie lubić, ale ona trochę zrewolucjonizowała ten świat restauracji.
To z pewnością.
Te programy się oglądają. Ona ma swój charakter, ma swojego pazura, ale po prostu taka jest, tak? I nie jest może moją ulubioną osobą ze świata kulinarnego, ale jest dla mnie ważna. Bardzo cenię sobie Andrzeja Polana, który uważam, że przede wszystkim ma wspaniałą kuchnię i jest odważnym szefem kuchni, który bardzo fajnie łączy smaki. Uważam, że oczywiście Wojtek Amaro, dzięki niemu mamy gwiazdkę Michelin. Myślę, że jest sporo takich osób. Pascal Brodnicki, postać, którą znamy od dawien dawna, tak, ale...
Myślałem, że po francusku zacząć, że za słabo mówię po francusku. Więc
Cenię sobie w nim to, że jest gwiazdą, a jest takim normalnym, fajnym facetem i zawsze mi pomaga, coś mi nie wychodzi, jakiś suflet opadnie albo mięso jest przypalone, to dzwonię do niego po poradę.
Skąd czerpiesz pomysły i inspiracje?
Na biznes, na gotowanie, na życie.
Na wszystko.
Marzenia chyba, wiesz, na biznes... Myślę, że bardzo mocno obserwuję to, co się dzieje na świecie, jakie są trendy. Konsumuję wszystkie nowe media, w które bardzo wierzę, książki. Mam właśnie taki stosik koło swojego łóżka, oprócz książek dziecięcych, które czekają na swoją chwilę. Spotykam się z ludźmi. Uważam, że w ludziach jest wielka wiedza i wiele odpowiedzi na pytania, które sobie zadaję w głowie. Też uczę się od swoich bliskich. Myślę, że Karol też jest taką osobą, która też mi pokazuje. Karol jest dużo młodszy ode mnie, więc pokazuje mi świat trochę w innych kolorach i w innej odsłonie. No chyba tak.
Kobieta sukcesu, która pisze o swoich porażkach, Olga, mam na myśli Olgę Kozierowską chyba, tak. Czy o porażkach, czy o drodze, którą przeszła, cały czas się borykała albo z trudnościami, albo z porażkami. Na przykład w moim słowniku nie ma słowa porażka, bo jak coś mi się nie uda, to po prostu idę dalej i nie przejmuję się tym. A czy ty masz jakiś przepis na to, żeby się tym właśnie nie przejmować, albo nie traktować porażki jako końca świata?
Nie, ja się nie obawiam porażek. Porażki są częścią naszego życia, są bardzo, bardzo budujące, rozwijające nas samych. Ja przede wszystkim z porażek wyciągam wnioski, uczę się na tych porażkach. Staram się nie poddawać, jestem po szkole baletowej.
I saw swan, you know.
Baletnica nie może upaść raz. Baletnica musi upaść 300 razy, żeby zrobić ten wymarzony piruet. I ja się tego po prostu nauczyłam. Nauczyłam się tego też w sporcie.
Jak no właśnie, jesteś surferką i to jest sport, który dla mnie jest na razie, wiesz, jedną wielką zagadką, ponieważ raz próbowałem stanąć na desce i to się zakończyło spektakularnym upadkiem, więc to jest jeszcze przede mną. Powiedz mi, gdzie się tego nauczyć i od kogo?
Myślę, że trzeba niedaleko, tak naprawdę na Bałtyku są fajne fale. I można tam wypuścić deskę i po prostu spróbować. Oczywiście te fale zazwyczaj są w takich porach, miesiącach, kiedy jest zimno nad naszym zimnym Bałtykiem, czyli gdzieś tam w okolicach września i października, czy listopada, ale można też latem spróbować tego surfingu. Oczywiście są też kierunki dalsze typu Portugalia, czy Francja, Maroko cudowne. Można też zasięgnąć wiedzy jeszcze dalej, czyli polecieć gdzieś do Meksyku, czy do Brazylii. Surfing fajna przygoda, naprawdę. Ciężki bardzo sport, który właśnie też mnie nauczył tego, że jak się upada, to nie raz. Po prostu trzeba się podnieść, wsiąść na deskę i popłynąć na tej fali jeszcze raz.
Masz jakiś szlak albo ulubiony szlak restauracyjno-pubowo? Kuchniowy, że tak powiem.
Ostatnio moje szlaki prowadzą tylko w jedno miejsce, czyli do mojej kuchni, bo tam gotuję zupę dla mojego syna lub kolację na nas na wieczór, chociaż ostatnio Karol, chociaż nie, nawet nie ostatnio, Karol też bardzo lubił gotować i często przychodzę do domu i czeka na mnie jakiś dobry pad thai albo coś innego z azjatyckiej kuchni. Natomiast w Warszawie jest boom, po prostu otwierają się restauracje jak grzyby po deszczu. Oczywiście się część otwiera, część pada. Te, które trzymają jakość produktu, przeżywają. Oczywiście liczy się też pomysł. Cały czas w Polsce cierpimy na obsługę.
Tak, to jest bolączka, którą nikt sobie jeszcze nie poradził do tej pory.
Tak, z tą obsługą jesteśmy na bakier i tak naprawdę nie do końca sobie chyba zdajemy sprawę, że to od tego momentu zaczyna się ten kontakt z klientem i całym tym biznesem. Lubię jeść wszystko. Ciężko jest mi wybrać i powiedzieć, która trasa jest najlepsza, ale jest naprawdę bardzo dużo dobrego jedzenia w Polsce i w Warszawie.
To ja na koniec widziałem na Facebooku, że szukasz dużej przestrzeni do wynajęcia. To będzie kolejny projekt?
No nie chciałabym jeszcze zdradzać wszystkiego, bo nie mogę, ale już niebawem wspólnie właśnie z Pascalem Brodnickim szykujemy nowy projekt, który gdzieś tam chyba połączy już wszystkie kropki na jednej kartce, którymi do tej pory się zajmowałam. Myślę, że już niedługo będę mogła Wam zdradzić tajemnicę.
Słuchaj, no, nie będę mówił o moich domysłach, bo niestety co nieco słyszałem. Ale nie będziemy tego ujawniać, zaczekamy na odpowiedni moment, na konferencję prasową.
Tak, zapraszam, będzie na pewno Comfort Food Studio, opowiemy więcej, będzie Pascal, na pewno będzie dobre jedzenie, więc myślę, że Was mile zaskoczymy i będziemy jeszcze bliżej ludzi z naszymi pomysłami i pasjami.
Słuchaj, damy tytuł do tego podcastu. Joanna Albin ujawnia najskrytszą tajemnicę Pascala Brodnickiego. Słuchaj do końca.
Mam nadzieję, że żona Pascala, Agnieszka, nie...
Posłucha do końca.
Posłucha do końca, dokładnie.
Najważniejsze jest między słowami. Kondraciuk Live Podcast.
Bardzo dziękuję Ci za spotkanie.
Dziękuję Ci również. Było mi bardzo miło porozmawiać z Tobą w ten
bardzo mi przyjemnie. Słuchaj, miejsce, w którym jesteśmy, jest naprawdę genialne. Ja już się w nim zakochałem. Wszystkich zapraszamy do Comfort Food Studio. Zobaczcie sobie zdjęcia na stronie internetowej, jeżeli daleko macie do hali koszyki, ale jak to zobaczycie, to na pewno będziecie mieli blisko.
Zapraszam. Naprawdę wpadajcie, kiedy chcecie. Jesteśmy tutaj. Zapraszamy na warsztaty, na dobrą kawę. Jest fajnie.
Bardzo dziękuję. Bye, bye. Do usłyszenia.
Twoje zdanie jest ważne. Zostaw komentarz, opinię albo recenzję. Dziękuję.